Tak się składa, że tak wyszło, że trzeci raz z rzędu usługuję nieplanowo, w sensie, że brat, który miał dzisiaj usługiwać, zachorował. Jak tak trzeci raz z rzędu jest. Dzisiaj miał usługiwać nam Adam, pewnie nas ogląda, więc go pozdrawiamy serdecznie. I mam nadzieję, że usłuży nam za tydzień, że już będzie zdrowy. A w takim razie ja dzisiaj będę kontynuować i kończyć temat, który podjąłem jakiś czas temu, na temat owocu Ducha Świętego i bardzo ściśle z tym powiązanego tematu, czyli do duchowej dojrzałości, bo owoc też dowodzi dojrzałości, że coś dojrzało i już jest na tym etapie, by wydawać owoc, rodzić ten owoc. Więc mówiliśmy do tej pory o tym, że podstawą do wydawania owocu jest postawa naszego serca. Bóg chce mieć nasze serce, które go kocha i które jest podatne, otwarte na to, żeby się uczyć, żeby się zmieniać, żeby się rozwijać. Po drugie, źródłem wydawania owocu jest trwanie w Chrystusie. To, że my trwamy w Nim, a On trwa w nas. To jest klucz tak naprawdę do tego, że nasze życie może się zmieniać i że możemy wydawać owoc Ducha. Nie nasz owoc, nie owoc naszego życia, ale owoc Ducha, który najpełniej zaprezentował Jezus Chrystus tutaj na ziemi. Dzisiaj chcę mówić o tym trzecim czynniku, o którym już wcześniej wspominałem, w czasie pierwszym z tego cyklu kazaniu, czyli o tym, że niezbędnym warunkiem wzrostu owocu Ducha w nas jest umartwianie się i odnowa w Duchu Świętym. I list do Kolosan, trzeci rozdział, oraz list do Efezjan, od czwarty i piąty rozdział, wzajemnie się pod tym względem i uzupełniają i mówią nam o tym takim właśnie praktykowaniu życia we wzrastaniu w Chrystusie. Więc czytamy zaraz od pierwszych wersetów tego trzeciego rozdziału. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. I tu apostoł Paweł mówi o tym, co w Chrystusie mamy, co przez dzieło krzyża stało się dla nas otwarte, możliwe. I dlatego, że z Chrystusem zostaliśmy zbudzeni, że umarliśmy z Chrystusem i nasze życie dzisiaj jest ukryte w Nim, to my jako ludzie, którzy są w Chrystusie, możemy prowadzić nowe życie. I dlatego w piątym wersecie czytamy: zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskich. Z jednej strony trochę taki paradoks tu jest, no bo skoro umarliśmy, to jak jeszcze zadawać śmierć temu, co już jest umarłe jakby, tak? Ale to tak trochę jak jest naszym zbawieniem. Teolodzy to ukuli w takim stwierdzeniu, że jesteśmy już zbawieni i jeszcze nie. W tym sensie, że zbawienie się dokonało i w duchu nasz już jest zbawiony, ale w ciele jeszcze tego zbawienia nie widzimy. Oczekujemy naszego zbawienia duszy i ciała, bo to ciało nadal umiera. Tu jeszcze widzimy, że ciało nie jest odkupione. Więc już i jeszcze nie. My jesteśmy w procesie, którym doczekamy przez wiarę tego momentu, kiedy Chrystus również wykupi nasze ciała. Tak? I nasze ciało już więcej nie będzie się starzeć, podlegać grzechowi i tak dalej, i tak dalej. Więc podobnie jest właśnie z tym. W Chrystusie umarliśmy, ale zarazem zadajcie zatem. To z tego wynika, że umarliście w Chrystusie, zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. I w liście do Rzymian w szóstym rozdziale, parę wersetów, też w tym temacie, czwarty werset szóstego rozdziału, a zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z nim w śmierć. I o tym Paweł mówił się do Kolosan, tych początkowych wersetach trzeciego rozdziału. Abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Więc to jest następstwo tego, że umarliśmy z Chrystusie. Ale dalej czytamy od 11 wersetu 6 rozdziału do Rzymian. Podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga Chrystusie Jezusie. Niech więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele i nie podporządkowuje was swoim rządom. Nie udostępniajcie mu też swoich członków jako narzędzi nieprawości. Oddawajcie siebie raczej Bogu jako ożywieni z martwych. Jemu oddawajcie swe członki, niech służą za oręż sprawiedliwości. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście już pod prawem, lecz pod łaską. Więc dlatego, że to z tego wynika, że ponieważ jesteśmy umarli w Chrystusie, dlatego możemy już nie podporządkowywać, ale zarazem niestety taka możliwość nadal istnieje, bo jesteśmy uwolnieni w wolności. Taka możliwość jest, ale Słowo Boże nas wzywa, dlatego że jesteśmy już wolnymi ludźmi, to nie udostępniajcie swoich członków jako narzędzi nieprawości, ale oddajcie siebie raczej Bogu, jako ożywieni z martwych. Zadajcie więc śmierć temu, co w członkach ziemskie. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. One to ściągają Boży gniew na nieposłusznych synów. Dawniej, gdy do nich się zaliczaliście, wasze postępowanie było podobne. Teraz jednak odrzućcie to wszystko. Gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi. Przestańcie się też nawzajem okłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami. Więc skoro zdarliśmy w Chrystusie, umarliśmy, to do tego mamy podstawę, żeby tych rzeczy nie robić. I Paweł tu wymienia trzy słowa kluczowe. Zadajcie zatem śmierć. Umartwiajcie to, co jest ziemskie w waszych członkach. Po drugie, odrzućcie od siebie te rzeczy. I po trzecie, przestańcie. Przestańcie w te rzeczy się babrać, w nie wchodzić, je czynić. Więc te trzy rzeczy, które są następstwem tego, że jesteśmy w Chrystusie jako ludzie, którzy umarli wraz z Nim, na co one wskazują? Zadajcie śmierć. Odrzućcie. Przestańcie. One wskazują na pewną stanowczość. Na pewną radykalność wręcz. Determinację. Koniec. Koniec z pewnymi rzeczami cielesnymi w moim życiu, tak? Że w tym jest taka decyzja, takie postanowienie, które wynika z tego, że umarłem. Umarłem. Chociaż ten cielesny człowiek, chociaż umarły jest, próbuje podnosić swój łeb. Taki zombiak, tak? On jest martwy, ale w nas próbuje się jakby odezwać i dojść do jakiegoś głosu i wpływać na nas. Natomiast my zadać mu śmierć. Zdechnij, ty zombiaku, tak? Można w pewien sposób tak powiedzieć, że nie daje mu się prawa życia. Ucina się jemu, temu staremu człowiekowi, który próbuje gdzieś tam się odezwać. Ucina się mu możliwość bycia, funkcjonowania. Zadajcie zatem śmierć. Dlatego, że umarliśmy w Chrystusie, zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. I to jest, słuchajcie, punkt zmiany. Punkt zwrotny. Tu się zaczyna zmiana. Od tego, że tu w nas jest postanowienie w Chrystusie, że ponieważ mam nową tożsamość w Chrystusie, jestem umarły, dlatego zadaję śmierć temu, co w członkach moich jest cielesne, ziemskie, ponieważ szukam tego, co w górze już, a nie tego, co na ziemi. Dlatego też jest w tym taka determinacja, tak? I zauważcie, kiedy Jezus mówił o warunku uczniostwa, jakie on stawiał, to on mówił podobne rzeczy, tak? Że to jest ważne. I mówił to w takiej metaforze. Jeśli twoje oko jest ci powodem grzechu, to co zrób? Wyłup je. Tu nie chodziło o dosłowność, ale o tą stanowczość, tą determinację, że względem grzechu zero pobłażania, zero tolerancji w sobie. Że nie pozwolę się w sobie tuczyć grzechowi, tak? Że my do tego nie dopuścimy, bo w Chrystusie mamy wolę do tego, żeby to czynić. I innym innymi razy Jezus mówił, to są te znane Jego słowa, że kto chce iść za mną, niech bierze krzyż, niech zaprze się samego siebie. Bierze krzyż swój co dziennie, tak? Nie jednorazowo, to nie jest jednorazowy akt. Niech bierze krzyż swój codziennie i w ten sposób mnie naśladuje, tak? To jest innymi taki obraz tego, który mówi o tym, o czym tu pisze Paweł, o umartwianiu, o zadawaniu śmierci temu, co ziemskie w nas. To jest zaparcie się siebie. To jest to zapieranie się siebie. Apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze, że on bierze w ryzy swoje ciało. On ujarzmia swoje ciało, żeby nie okazać się przypadkiem niezdatnym. I podaje przykład sportowców, że oni biegną. Oni coś robią. Oni odmawiają sobie pewnych rzeczy, dlatego że mają cel przed sobą. Poświęcają się, a poświęcenie oznacza, że od czegoś się oddzielasz, a poświęcasz się czemuś. Dlatego tym jest też to uczniostwo, które polega na pewnej dyscyplinie. To w języku angielskim jest fajnie oddane, bo słowo uczniostwo, discipleship, wywodzi się od słowa dyscyplina. Od pewnej ciągłości. Więc zadawajcie zatem śmierć temu, co w członkach jest ziemskie. I ten punkt zmiany, który bierze się z takiego postanowienia, z tej woli, z tej stanowczości, z tej determinacji, takiego nastawienia zero pobłażliwości, zero jakiegoś takiego tolerowania, że można sobie trochę pobłażyć tej cielesności w sobie. Trochę jej, że tak powiem, dać prawa pofolgować sobie. Nie. Zero. I wiecie, to nawet psychologia dzisiaj odkrywa, ludzie świeccy to odkrywają, że punkt ten zmiany zaczyna się od tego, że człowiek naprawdę chce coś zrobić ze sobą. Ja nie wiem, czy mieliście taką możliwość, ale ja przez jakiś czas w swoim życiu pracowałem też między innymi z alkoholikami i zauważyłem taką jedną rzecz. Po czasie mogłeś już rozpoznać, kto naprawdę rzuci picie, a kto nie. I często ci ludzie byli tacy rozdarci. Oni się wahali gdzieś w sobie. No, chciałby rzucić to picie, a z drugiej strony chce nadal pić. I jest takie słowo w polskim języku, które świetnie oddaje ten stan. Chciałbym. Chciałbym. Nie chcę. Nie pragnę, ale chciałbym. Czyli tak naprawdę nie chcę. Ale chciałbym coś zmienić. Dopóki człowiek jest jakby na etapie chciałbym, nic się nie zmieni w jego życiu. My w Chrystusie mamy inną możliwość. Nam jest dane coś innego, tak? Dlatego, że Bóg mówi, apostoł Paweł się do Filipian o tym napisał, że Bóg jest w nas sprawcą chcenia i wykonania zgodnie z Jego upodobaniem, z Jego wolą. Bóg jest sprawcą w nas chcenia. Więc kiedy jesteśmy w Chrystusie, kiedy trwamy w Chrystusie, to co Bóg sprawia w nas? Nowe pragnienia, nowe chcenia. Wtedy możesz powiedzieć koniec. Bo w Nim masz, w Nim dostajemy to nowe chcenie. I nie tylko chcenie. Wiecie, znamy takie polskie powiedzenie, że piekło jest dobrymi chęciami wybrukowane. Ale tu jest powiedziane nie tylko chcenie, ale i wykonanie Bóg sprawia w nas. Tak? Więc Bóg pobudza w Chrystusie nas i daje nam tę sposobność, daje nam tę możliwość, bo daje nowe pragnienie. Daje ci chcenie, w którym ty nie chcesz grzechu. Nie chcesz tego starego człowieka w sobie. To nie zawsze oczywiście jest takie proste, bo czasami bywa z tym różnie. Czasami gdzieś pozwalamy, na przykład złości czy urazie, że ona w nas ma możliwość rosnąć. Bo zadajcie śmierć oznacza odciąć możliwość życia czemuś. A urazę można, to w języku polskim jest tak dobrze oddane, żywić. Żywić. Czyli ktoś, kto żywi urazę, na przykład co robi? Daje jej pożywkę. Daje jej możliwość rosnąć, bo ona ma możliwość życia, bo żywimy ją w sobie. Albo można, że tak powiem, hodować sobie urazę, sprawić, czy złość, gniew, cokolwiek innego, że ona się będzie na nas paść. Tak jak Zbyszek Kłapa mówił nam w sobotę na konferencji o lisach, które niszczą winnice, czyli nasze życie, i że w naszym życiu możemy dopuścić do tego, że te lisy staną się upasłe. Tak więc kiedy my, mając tą wolność jako wyzwolenie od grzechu, ale jednak czasami takie sytuacje są, bo w Kościele też nie brak na przykład ludzi, którzy hodują urazy. Gdzieś ktoś zranił kogoś i zamiast, że tak powiem, to uciąć, to gdzieś daje się przestrzeń w sobie, żeby to rosło. Że to się hoduje. Że to gdzieś wzrasta. Tak? I ta gorycz, ten gorzki korzeń goryczy gdzieś w nas może powodować zatrucie naszego życia. Ale kiedy my właśnie jesteśmy w Chrystusie, bo to się dzieje kiedy? Kiedy człowiek pozwala, żeby ta uraza na przykład, jeśli się do tego odniosę, przykładu, w nas rosła? Kiedy nie trwasz w Chrystusie. Bo kiedy trwasz w Chrystusie, to wiesz, że temu nie pozwolisz w sobie żyć. Bo o ile na przykład na początku, kiedy człowiek był cielesny, nienawrócony i na przykład ta złość, to w ogóle się nad tym nie zastanawiał, wybuchał złością, bo miał taką potrzebę, by sobie ulżyć. I liczył się on, tak? To ja było w centrum. Ale kiedy człowiek się nawraca, a miał te wybuchy złości, nagle co się okazuje? Sumienie zaczyna pracować. Duch Święty dotyka. I ty wiesz, że ty tego nie chcesz. Zaczynasz z tym czuć się źle, że na przykład wybuchasz złością i krzywdzisz innych, nawet jeśli oni, że tak powiem, sprowokowali pewne rzeczy, że wybuchłeś tą złością. I tu się zaczyna przychodzić światło. Tak? Duch Święty przychodzi, działa w nas i zaczynamy sobie uświadamiać swoje myśli i coraz częściej zaczynamy ucinać. Kiedy widzimy, że w nas się zbiera, człowiek zaczyna się powstrzymywać. Uciąć. Zamknąć tą gębę. Zanim powie o słowo parę za dużo, tak? I zniszczenie wokół rozsieje. Także przychodzi ta dyscyplina, umartwianie swojego ciała, zadawanie śmierci temu, co w nas cielesne. To jest w procesie uczniostwa, kiedy jesteśmy właśnie w Chrystusie w Duchu Świętym. Że możemy zadać śmierć, że możemy odrzucić od siebie, że możemy przestać pewne rzeczy robić. Człowiek niewierzący nie ma nad tym kontroli. Cielesność i tak weźmie górę. Ale w Chrystusie nastąpił tego kres. Oto w Chrystusie, kiedy czerpiemy z Niego, przychodzi Jego życie, Jego moc do naszego życia, że możemy to zrobić. Tak więc Bóg jest w nas sprawcą chcenia i wykonania, ale to nie zwalnia nas od pracy nad sobą. Tak? Taka jest różnica, że w świecie ludzie mogą mówić o pracy nad sobą, ale i tak temu ulegną. Bo to grzech jest większy nad nich. Ale w Chrystusie, czy tak jak apostoł Paweł mówi, pracuję więcej niż inni, ale nie ja sam, lecz łaska Boża ze mną. Więc w przypadku chrześcijanina możemy pracować nad sobą, ale nie sami. Łaska Boża z nami i dlatego ta nasza praca nie będzie nadaremna. Tak? Paweł o tym mówił, że w liście do Rzymian w 7 rozdziale, że chce czynić dobrze, ale narzuca mu się zło, bo w jego ciele mieszka grzech i mówi nieszczęsny ja człowiek. Ale odtąd nie ma w Chrystusie żadnego potępienia, więc postępujmy w duchu. Kiedy postępujemy w duchu, to cielesne sprawy nie będą brać góry w naszym życiu, lecz będą zamierać w naszym życiu. Więc to jest ta kwestia tego codziennego brania krzyża, tego ujarzmiania swojego ciała, kiedy w nas podnoszą się jakieś cielesne myśli, cielesne pragnienia, emocje i tak dalej. Że możemy im powiedzieć stop. Możemy je przerwać i nasze życie może się zmienić, bo w Chrystusie mamy taką moc. Dalej czytamy, że zrzuciliśmy z siebie starego człowieka, w 10 wersecie, a przywdzialiście nowego, który się nieustannie odnawia, by rozpoznać w sobie obraz swego Stwórcy. Na tej drodze nie liczy się, czy ktoś jest Grekiem, czy Żydem, czy go obrzezano, czy nie, czy pochodzi z daleka, jest scytą, niewolnikiem, czy wolnym. Liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich. Więc przywdzialiśmy nowego, który się nieustannie odnawia, by rozpoznać sobie obraz swego Stwórcy, czyli kogo? Chrystusa. Chrystusa. Ale tu też jest ta kwestia. Jesteśmy nowymi ludźmi, ale zarazem nieustannie potrzebujemy odnowienia. Tak samo jak, chociaż umarliśmy z Chrystusem, ale wciąż potrzebujemy umartwiać się, dopóki w ciele jesteśmy, od tego, co cielesne. Więc jesteśmy nowymi ludźmi, ale nieustannie potrzebujemy się odnawiać. I to jest takie doświadczenie powszechne, ludzkie, życiowe, że możesz, nie wiem jak, odpichcować mieszkanie. Wszystko jest picuś, glancuś, śni i błyszczy. Ale po tygodniu, po dwóch, nie musisz nic brudzić w mieszkaniu. A już będzie wyglądać inaczej. Nie wiadomo, skąd kurz się zbiera. Chłopaki rok temu malowali. A teraz znowu musieli malować. Dlaczego? Co niektórzy, tak jak Piotr, już nie mógł patrzeć na te ściany. A przecież, no, tak niedawno, no, przecież rok temu było malowane, odnowione było, nie? A wymagało znowu odnowienia, bo już nie wyglądało jak nowe, tak? A z ogrodem jest przecież tak samo. Czy z ziemią uprawną, że jeśli zostawimy ją odłogiem tak zwanym, to tam nie będziemy zbierać obfitych plonów. Ni stąd, ni zowąd, nagle skąd się te wszystkie chwasty wzięły? Nic nie musi złego robić z ogrodem. Wystarczy, że nic nie robisz, tak? I już się zaczyna coś dziać. Zaczyna rosnąć. A my, na przykład faceci, żeby nie powiedzieć o siostrach, mogłeś się ładnie wykąpać, ale potem się nie kąp, nie gul przez tydzień czy dwa.
Mężu, nie zbliżaj się do mnie. Dziadu ty.
Czyli wiecie, nasze życie to pokazuje. Także my potrzebujemy tak naprawdę nieustannej odnowy, bo jeśli nic nie robimy, to zaczyna capić, cuchnieć. I to nie tylko w fizycznym wymiarze, ale w duchu dzieje się dokładnie tak samo. Też wychodzi duchowy smród. Więc nieustannie się odnawiajcie. Dlaczego? Bo liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich. I to jest obraz, który mówi właśnie o tym trwaniu w Chrystusie. Dlatego, że trwasz w Chrystusie, dlatego, że On stał się i jest dla ciebie wszystkim, dlatego będziesz się martwiać, będziesz się umartwiała i będziesz się odnawiać, będziesz się odnawiała. Bo On to pobudza. On daje ci, sprawia w tobie chcenie i wykonanie nowego człowieka. Nowego człowieka na podobieństwo Boże, na podobieństwo Chrystusa. I w liście do Efezjan, teraz żeby czytać paralelnie to, co apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan, gdzie właściwie mówi o tych samych wątkach, ale często innymi słowy, i to jest ciekawe uzupełnienie. W 16 wersecie 4 rozdziału, którym wcześniej cytowałem w wcześniejszym kazaniu, ale na ten temat, ale wrócimy do tej myśli, że z Niego, czyli z Chrystusa, czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Tak więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, próżni w swych dążeniach, pokrętni w swych pomysłach, dalece od życia Bożego, przez nieświadomość, która ich zaślepia i przez niewrażliwość ich serca. Wyzbyli się oni uczuć i chciwie gonią za rozpustą oraz wszelką nieczystością. Więc jest brak tej świadomości, serce niewrażliwe. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa, bo przecież to Jego usłyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblecz się w nowego człowieka stworzonego według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. Więc tak, tu Paweł mówi o takim jakby na przykładzie zdejmowania ubrania i ubierania się w coś nowego. Stare łachmany, brudne, zasyfiałe wyrzucamy z siebie, a ubieramy nowe, piękne, święte, czyste szaty, tak? Które mamy w Chrystusie Jezusie. Ale to, co jest ważne, to tutaj Paweł podaje tą ważną myśl. Jak ma się nieustannie odnawiamy? Zamiast tego, czyli tego starego człowieka, macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu. Umyśle przez ducha następuje odnowa. To tu, tak? Tam, gdzie jest myśl, bo od myśli wszystko się zaczyna. Jak to ktoś tej sentencji ujął, myśl rodzi słowo, słowo rodzi czyn, czyn rodzi charakter, a charakter rodzi los, twoje przeznaczenie. Ale to wszystko zaczyna się od myśli. I zapewne wiecie, bo to jest jedno z bardziej znanych greckich słów pośród chrześcijan, że słowo nawrócić się czy upamiętać po grecku metanoia znaczy dosłownie zmienić myślenie. Odnowić myślenie. To cielesne, którym był ja w centrum, egoistyczne, na chrystocentryczne, chrystusowe, żeby przyoblec się poniekąd umysł chrystusowy, by myśleć jak Chrystus, przyjąć do siebie jego myśli. I to jest to poddawać się odnowie w duchu naszego umysłu. W liście do Rzymian w 12 rozdziale apostoł Paweł wzywa, różnie to tłumaczą, ale niektórzy mówią, zaklinam was bracia, albo błagam was, zachęcam was na miłosierdzie Boże w Chrystusie Jezusie, oddajcie ciała swoje na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Jak tu jest, jako jest inny przykład, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Więc najpierw jest oddanie się, oddanie ciała, że najpierw musi być to oddanie, że Chrystus jest pierwszy, że Chrystus jest wszystkim, we wszystkich i wszystkim we mnie, tak? Czyli jest moim Panem. Kiedy staje się moim Panem, dzieje się to, o czym mówi drugi werset. Z tego to wypływa, że dlatego, że oddaliśmy się Chrystusowi, dlatego nie podporządkowujcie się, jak tu jest, wzorcom tego wieku, starsze przykłady mówiły, nie podporządkowujcie się modle tego świata, ale przemieniajcie się, przemieniajcie wasz umysł, czy tu w nowym tłumaczeniu niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Nowy sposób myślenia. Po co? Abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest miłe, co jest dobre i co jest doskonałe. I tu jest w tych dwóch wersetach też ta esencja tej odnowy. My nie podporządkowujemy się wzorcom tego świata, jego sposobowi myślenia, jego światopoglądowi, ale my przemieniamy nasz umysł, przeobrażamy nasze myślenie w nowy sposób myślenia w umyśle chrystusowym. I apostoł Piotr w pierwszym rozdziale, swoim liście, w drugim rozdziale, w pierwszych wersetach trzech mówi tak. Odrzućcie zatem każdy przejaw złości, najmniejszy choćby postęp, obłudę, zazdrość i wszelką obmowę. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Dzięki niemu będziecie mogli rozwijać się dla zbawienia, bo przecież już posmakowaliście dobroci Pana. Tak więc tu jest mowa, Piotr pisze do tego zboru, jesteście dopiero co nawróceni, więc jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie niesfałszowanego, czystego mleka, aby się rozwijać, aby dojrzewać. Ale w liście do Hebrajczyków mamy w 5 rozdziale Kościół, który był na innym etapie duchowego rozwoju. I w 5 rozdziale 11 wersetu czytamy, mamy o tym wiele do powiedzenia, lecz trudno to wam wyjaśnić, gdyż staliście się ociężali w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. Więc tu w tym zborze nastąpił inny proces. Oni już powinni jeść stały pokarm, ze względu na czas powinni być nauczycielami, czyli powinni być dojrzałymi ludźmi, którzy uczą innych, prowadzą innych. A zamiast tego jest taki zarzut względem nich skierowany, że wy, wam trzeba jakby znowu wrócić z wami jak z dziećmi. Jak z dziećmi. Trzeba wrócić i uczyć was podstaw od początku, tak? W szóstym rozdziale trochę o tym mówi. Dlatego pomijmy podstawowe nauki o Chrystusie, przejdźmy do spraw doskonałości. Nie kładźmy znów fundamentu spraw o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu i tak dalej, tak? Więc jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, która wskazuje na to, że po czym poznajemy dojrzałych ludzi, którzy jedzą stały pokarm? 14 werset o tym mówi, że to są ludzie, którzy dzięki doświadczeniu, czyli dojrzałość jest pewnym procesem. To nie jest kwestia taka, że dziś się nawróciłeś, a pojutrze będziesz dojrzałym człowiekiem. Nie. To wymaga czasu. Ale są to ludzie, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze, czyli umysł, wyćwiczone do rozróżniania między dobrem i złem. Tak? To, co liście do Rzymian, drugi werset 12 rozdziału mówił, że abyśmy umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe. Ale to wymaga też czasu, tej odnowy. To wymaga ćwiczenia. Tak? Wiemy, że ćwiczenie czyni mistrza. I chociaż Paweł napisał, że ćwiczenie cielesne na niewiele się przyda, to mówił o fizycznych ćwiczeniach. Ale my jako duchowi ludzie, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, uczeń to jest ktoś, kto się uczy. Cały czas. Tak więc poddaje się procesowi nauki, przemiany i tak dalej. Ćwiczy się. Ćwiczy się, nabiera doświadczenia, aby stać się tym, który żywi się stałym pokarmem, który jest odpowiedni dla dojrzałych i nie trzeba kłaść fundamentów podstawowych prawd nauki Bożej, ale można przejść do spraw doskonałości. A słowo doskonałość w grece równoznacznie można tłumaczyć jako dojrzałość. Doskonały czy dojrzały znaczy to samo. Więc do spraw dojrzałości, które charakteryzują dojrzałych ludzi. Więc my mamy w naszym życiu, w jaki sposób się odnawiamy? Przez odnowienie umysłu. Że nasz umysł się odnawia. Odnawia. Odnawia cały czas. Cały czas to robi. I dalej mi się do Kolosan czytamy, w 12 wersecie i dalej, dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności, cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu. Jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało, zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. Tu się zaczyna ten ciąg zdań od słów. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani. Bo w Chrystusie mamy nową tożsamość. I kiedy nasz umysł jest odnawiany, my przyjmujemy tą tożsamość coraz bardziej i bardziej, tak? Zaczynamy myśleć po Chrystusowemu. I wtedy jako tacy ludzie, którzy mają tą swoją nową tożsamość, my nie jesteśmy już grzesznikami, ale świętymi, umiłowanymi i wybranymi. Jako tacy ludzie, co róbcie? Przyjmujcie. Przyjmujcie postawę, tak? Serdecznego współczucia i tak dalej. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość i tak dalej. I przede wszystkim kierujcie się miłością. Dlaczego to jest możliwe? Bo jesteśmy w Chrystusie. Bo źródłem to nie... Te rzeczy, czyli kierowanie się, przyjmowanie, okazywanie, to nie jest z nas samych, ale z Chrystusa w nas. Żyje już nie ja, mógł zawołać apostoł Paweł, ale żyje Chrystus we mnie. Więc kiedy ten umysł nasz jest odnawiany w Duchu Świętym, to nasze ja się umniejsza, a on coraz bardziej wzrasta i możemy wyznawać to i powiedzieć, bo to jest prawda. Chrystus żyje w nas. I dlatego, że on żyje, że on jest źródłem życia w nas, że jego życiodajne soki płyną w nas, on nas pobudza, dlatego możemy przyjąć jego wzorem, jego przykładem, postawę serdecznego współczucia. Możemy przyjąć przede wszystkim tą postawę kierowania się miłością, która jest spójnią doskonałości, tak? Możemy przyjąć to, żeby w naszych sercach panował pokój Chrystusowy. Bo jako ludzie tworzący jedno ciało zostaliśmy przecież do życia w nim powołani. Więc dojrzali ludzie to są ludzie, którzy są w stanie przyjmować postawę Chrystusową. I to, co słuchajcie, jest ważne w tym całym fragmencie tutaj, zobaczcie, że ten duchowy rozwój, wzrost w duchowej dojrzałości nie da się oderwać, odłączyć od relacji z innymi ludźmi w Kościele. Ale nie tylko oczywiście. Bo te wszystkie rzeczy, które tu są wymieniane, tyczą się relacji i nie idzie tego oddzielić. Więc duchowy wzrost, duchowa dojrzałość zawsze ma miejsce w Kościele, w ciele Jezusa Chrystusa. Kiedy tu jesteśmy, bo gdzie można kierować się miłością? Nie jak się jest, że tak powiem, samoistną wyspą, który z wszystkimi się pokłócił, wszystkimi się pożarł i ja tam nie chodzę, bo ja to coś tam, nie? Taki człowiek nigdy nie wzrośnie w Chrystusie. Nigdy. Bo Chrystus nie oddziela, nie odpycha od ciała, tylko przyciąga do ciała. Więc duchowy wzrost jest bardzo ściśle powiązany. Tego nie idzie w ogóle oddzielić. Od tego, że jesteśmy w ciele Chrystusa, że jesteśmy w połączeniach, powiązaniach, w relacjach z innymi ludźmi, bo to tylko właśnie w tych relacjach co wychodzi? To, co cielesne jest w nas. Jak ci ktoś nadepnie na okrzyk, a ty wybuchniesz, to wiesz, gdyby ci nikogo wokół ciebie nie było i ci nie nadepnę na odcisk, to byś mógł stwierdzić, że jesteś doskonałym człowiekiem. Bo nic cię nie złości. Ale jak jesteś, nie wiem, chociażby w rodzinie, a to dzieciaki, a to żona czy mąż potrafi cię zirytować, doprowadzić do tego, że wybuchniesz, to wiesz, że masz nad tym pracować. Że wiesz, że potrzebujesz zmiany, bo nie wcześniej mogliśmy nawet nie wiedzieć, że to jeszcze w nas jest. To we mnie jeszcze tyle dziadostwa jest, że ja potrafię, myślałem, że jestem już taki dobry, święty i doskonały, a tu nagle buch. Skąd to we mnie? Skąd tyle się tego wzięło? Taka emocjonalna na przykład reakcja, tak? Więc my poznajemy siebie w relacjach z innymi ludźmi. Żelazo żelazem się oszczy, a charakter człowieka kształtuje drugi człowiek. Mówię przy powieści Salomona. Więc prawdą jest to, im bardziej jesteś dojrzały, tym bardziej jesteś, że tak powiem, zaangażowany w życie Kościoła. Nie znajdziecie nigdy, nigdy ludzi dojrzałych duchowo, którzy są na obrzeżach życia Kościoła. Raz na jakiś czas padną. To nigdy nie dojrzeją tacy ludzie, którzy są jakby na obrzeżach Kościoła, życia Kościoła, czy poza nim. Im bardziej dojrzewasz w Chrystusie, tym bardziej ci ciągnie do środka. Żeby być w centrum tego, co jest Chrystusowe. A tam tętni Boże serce, Jezusowe serce, bo On kocha swój Kościół. I jeśli my trwamy w Chrystusie, też będziemy kochać Jego Kościół, tak? Chcemy w Nim być, chcemy służyć w tym Kościele, żeby Chrystus był wszystkim, nie tylko we mnie, ale we wszystkich. Bo liczy się Chrystus, który jest wszystkim we wszystkich. Więc jesteśmy po to, żeby budować innych, żeby w nich też Chrystus był wszystkim. I znowu wracając z listu do Efezjan, gdzie jest ta myśl dalej kontynuowana w 5 rozdziale do tych wersetów z listu do Kolosan. Czytamy od 1 wersetu. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Tak? To, co tam było, przyjmijcie, okazujcie, kierujcie się przede wszystkim. Tu Paweł używa inaczej, formułuje te słowa. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. Natomiast nierząd, różnego rodzaju nieczystość i tak dalej, niech nawet nie będą wymieniane pośród was. I dalej, żeby nie czytać całego, od 8 wersetu. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła, a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności, obnażajcie raczej ich bezwartościowość. Więc kiedy mówimy o owocu Ducha Świętego, owoc światła, czyli tłumaczą owoc ducha, wyraża się we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Dlatego nie chcemy być uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. I ojciec, znowu odnosząc się do tego obrazu, który osobiście bardzo lubię, winogrodnika, czy ogrodnika generalnie, ogrodnik, żeby drzewo wydawało więcej owocu, żeby on był dojrzalszy, piękniejszy, większy i więcej go było, przycina to drzewo. I to jest ważne. Raz, że trzeba uciąć suche gałązki, ale też zielone. Po to, żeby stworzyć przestrzeń dla rozwoju owocu. I Bóg pracuje w naszym życiu, ale też i my możemy współpracować z Nim i pracować nad tym. Bardzo lubię przykład Jonasza, proroka, który świetnie ilustruje tą prawdę. Kiedy Jonasz miał udać się do Niniwy, a mu się to w ogóle nie podobało, to była ostatnia rzecz, którą chciał zrobić. Co zrobił? Uciekł. W te pędy. I można powiedzieć tak. W jego życiu zaczęła rosnąć gałąź, która zamiast rosnąć w górę ku Bożemu powołaniu, zaczęła rosnąć w bok. I co Pan Bóg zrobił? Ciach! Dosłownie odciął mu drogę ucieczki. W tą stronę nie będzie się twoje życie rozwijać. Wylądował w brzuchu ryby. I to nie koniec tej historii. Bo kiedy poszedł już, czyli wydał owoc posłuszeństwa, poszedł do tej Niniwy, powiedział, co Bóg im chciał powiedzieć, ale wiemy jedno, czytając Księgę Jonasza. Bynajmniej jego serce wcale nie zgadzało się z tym, co Bóg zamierzał zrobić w tym mieście. Był owoc posłuszeństwa, ale jego serce było dalekie od Bożego serca jeszcze. On był zły, tak naprawdę, że musiał iść do tego miasta. W końcu Bóg go że poniekąd przekonał, czy już wiedział, że nie ma wyjścia. Dobrze, no dobrze, pójdę do tej Niniwy, powiem im, co chciałeś powiedzieć. Ale wcale ich nie żałował. On by był szczęśliwy, gdyby wszystkie gromy niebieskie spadły na to miasto, a nie zbawienie Boże zawitało do tego miasta. I co Pan Bóg zrobił? Cud pewien, bo jednego dnia wyrósł krzaczek. Jak się ucieszył Jonasz, jaki fajny cień tu pada na mnie, tak? Bo gorąco zapewne było. Tam takie warunki atmosferyczne, że upał pewnie był. I Pan Bóg co sprawił? Czytamy o tym. A robaczka posłał. Krzaczek. Żeby krzaczek usechł. Ale tu nie chodzi o krzaczek. Chodzi o Jonasza. Co tak naprawdę przykrócił Bóg w życiu Jonasza w tym momencie? Przykrócił jego egoizm. Zaczął mu tłumaczyć. Ty żałujesz krzaczka, Panie Boże, no krzaczek był i ten i usechł. Ty żałujesz krzaczka, a ja nie mam żałować 120 tysięcy ludzi? Czyli co Bóg, wiecie, to był prorok. Sługa Boży. Ale tak naprawdę to był bardzo cielesny facet. Daleko mu do tego, żeby być duchowym, dojrzałym człowiekiem. Tak widzimy w jego życiu. Ale Bóg oczyszczał go, żeby wydawał obfitszy owoc w swoim życiu. Żeby nie tylko był posłuszny Bogu, bo jak nie, to zobaczysz, znajdziesz się na przykład w brzuchu ryby i Pan Bóg mu odciął tą gałąź, która uciekała od Bożego powołania. Ale kiedy już był w tym Bożym powołaniu, Bóg oczyszczał go dalej. Bo co z tego, że ty zewnętrznie jesteś posłuszny, ale serce nie jest w zgodzie z sercem Bożym. Więc Bóg przycinał egoizm w jego życiu. Żeby rozumiał Boże serce, żeby mógł się zgodzić z tym sercem. Nie wiemy, czy Jonasz to do końca zrobił, ale wiemy, co Bóg robił tak, w jego życiu. Że Bóg pracował nad tym. Że Bóg przycinał, powiedzmy, jego życie. I tak samo dzieje się z nami. Bóg nie tylko ucina te suche gałęzie w naszym życiu, które reprezentują martwe uczynki. Martwe, tak? Ale te martwe uczynki to niekoniecznie są złe uczynki w naszym takim ogólnie ludzkim pojęciu. Co zrobił Jonasz złego, uciekając na okręt? Przecież nikogo nie skrzywdził, nikogo nie ukłamał i tak dalej. Po ludzku nie zrobił nic złego. Ale dlatego Bóg też przycina zielone gałęzie w naszym życiu. Zielone, które nie zawsze reprezentują zło, takie dosłowne. Wiecie, ludzie u kuli, mentorzy różni taką myśl. Dobre jest wrogiem lepszego. Dobre jest wrogiem lepszego. Odwrotnie też to jest prawdą. Tak, to działa w dwie strony, tak? Ale dlaczego? Bo jak jest dobrze, to po co coś zmieniać? Taka jest ludzka natura, że jak jest dobrze, to po co coś zmieniać? Jeszcze może popsujesz. Po co coś zmieniać? I to nas często zatrzymuje w rozwoju. List do Rzymian, drugi werset 12 rozdziału, że kiedy rozpoznajemy, co jest dobre i co jest doskonałe. Co jest wyższe, dobre czy doskonałe? Doskonałe. Więc Bóg też prowadzi nas w naszym życiu. Słuchajcie, my możemy być trochę jak Jonasz. Czasami uciekamy od Bożego powołania i zajmujemy się nie złymi rzeczami, ale innymi dobrymi rzeczami, ale niekoniecznie jesteś do nich powołany, żeby się nimi zajmować. I możemy tworzyć taką iluzję, że my przecież dobrze robimy, ale Bóg cię nie chce w tym miejscu. Bóg cię przesunąć gdzie indziej, tak? Więc Bóg dąży do tego, żeby czasami nas musi przyciąć, żeby nasze życie szło we właściwym kierunku, realizując Boże powołanie dla naszego życia. A dla twojego jest inne niż dla mojego. Więc czasami my patrzymy na innych ludzi i chcemy być do innych podobni, ale Bóg ma dla nas naszą własną ścieżkę, bo jesteśmy wyjątkowi, tak? I dlatego Bóg pracuje w nami, żebyśmy owocowali i czasami potrzebuje tego procesu właśnie kształtowania, ucinania, skracania. Po co? Po to, żeby ten owoc, który w nas jest, odsłonić, żeby więcej słońca na niego padało. A kiedy więcej słońca pada, co się staje z owocem? Staje się słodszy. A kiedy zielone gałęzie, których jest czasami za dużo i one nie wydają owocu i przez to jakby soków życiowych, te owoce sprawia, że owoce są mniejsze. Więc trzeba część gałęzi też przyciąć, uformować, żeby więcej tych składników odżywczych z drzewa czy krzewu mogło dopłynąć do owocu i one będą nie tylko większe, ale będzie też ich więcej, tak? Więc ogrodnicy znają te prawdy, leśnicy też. I tak samo jest w naszym, dokładnie tak samo jest w naszym duchowym życiu. Bóg chce, żebyśmy obfitowali. A, jakiś owoc wydajesz, więc Panie Boże, co ty jeszcze ode mnie chcesz? Bóg chce, żebyśmy byli doskonali. Żebyśmy byli dojrzali, tak? Którzy wydają, że tak powiem, możliwie jak najwięcej, najlepszego owocu w naszym życiu. I teraz, czytając dalej, wracając z listu do Kolosan, 16 werset. Niech was przepełnia słowo Chrystusa, z całą mądrością nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni płynące z natchnienia, wdzięczni Bogu śpiewajcie w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub konkretnym działaniu, czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Czyli Jezus to wszystko spina, wszystko co robimy, cokolwiek, mamy czynić w imieniu Jezusa. Czyli Jezus jest wszystkim we wszystkich, wszystkim we mnie. Ale jak to robimy? Niech was przepełnia Słowo Chrystusa. Niech was przepełnia Słowo Chrystusa. Dlaczego? Bo jak list do Hebrajczyków 4,12 mówi, tylko to Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny i tylko ono jest zdolne oddzielić szpik od kości i osądzić zamysły serca. Ty sam możesz nie wiedzieć, co jest w twoim sercu, chociaż możesz być święcie przekonany, w cudzysłowie święcie, że jesteś taki czy taki. Ale Bóg naprawdę. Tak? Tylko to słowo może przeniknąć do pobudek naszego serca. I dalej czytamy w liście drugim do Koryntian, w 10 rozdziale, od 3 wersetu do 6. Bo chociaż żyjemy w ciele, mówi apostoł Paweł, nie walczymy według ciała. Narzędzie naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni, nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi i jesteśmy gotowi do wymierzenia sprawiedliwości każdemu przejawowi nieposłuszeństwa, dopóki wasze posłuszeństwo nie stanie się pełne. Więc apostoł Paweł tu mówi o narzędziu walki. Co jest tym narzędziem walki? Ten obosieczny miecz. Słowo Boże. I co to słowo robi? Ma moc burzenia warowni. Jakich warowni? Umysłu. Myśli. To są twierdze myśli, które co? Mają wrogie zamiary i podnoszą się w swojej zuchwałości przeciwko poznaniu Boga. Tylko Słowo Boże, które może rozdzielić zamysły serca, oddzielić szpik od kości nawet, ma moc zburzyć twierdzę. Czasami szatan przez całe życie budował w nas, przez różnego rodzaju doświadczenia, jakąś twierdzę niebożych przekonań. Że to coś do niczego na przykład. I chociażby ci ludzie mówili nieprawda, to ty i tak nie uwierzysz. Dlaczego? Bo to jest twierdza w twoim życiu i zwykłe powiedzenie, że to jest nieprawda, niewiele da. Że ci ludzie wokoło będą jakby zachęcać cię, ci mówić, że tak nie jest. Słowo Boże ma moc zburzyć każdą warownię. Dlaczego? Bo celem Bożym jest poddać każdą myśl, dosłownie, każdą myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi, aż nasze posłuszeństwo stanie się pełne, tak jak Chrystusa względem Ojca. Słowo Boże. Dlatego przepełniajcie się Słowem Bożym. Dlatego odnawiajcie swoje umysły czym? Słowem Bożym. Bo tylko ono ma tą moc pokazać nam, obnażyć w nas te nieboże, nieświęte przekonania, które być może nawet nie jesteśmy czasami świadomi pewnych schematów, które przez nasze życie, nawet od dzieciństwa, zostały ukształtowane w nas. Słowo Boże ma moc to obnażyć, udowodnić, pokazać nam, co to jest i zburzyć to. Zmienić to. I teraz w liście do Efezjan to samo Paweł zawarł w takich słowach. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Tak? Czyli ta świadomość. Człowiek niewierzący często nie ma żadnej refleksji nad tym, co się dzieje w świecie jego myśli. Ale chrześcijanin jest człowiekiem, który wie, co się dzieje w jego myślach. Dlaczego? Bo tam wchodzi światło Boże. I ujawnia, tak? Prawdziwe pobudki, bo na zewnątrz można być bardzo święty. To był problem faryzeuszy, tak? A w środku było bagno. Syf, trupia śmierć, nie? Groby pobielane, na zewnątrz piękniutkie, a w środku aż strach pomyśleć, co było, tak? Pełne złych myśli. Tylko Słowo Boże ma moc zmienić serce. Ale zwracajcie zatem uwagę, tak? Zwracajcie. My potrzebujemy tego. Zwracać uwagę na własne postępowanie, mieć refleksję, dlaczego postępuję tak, a nie inaczej? Dlaczego myślę tak, a nie inaczej? Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Wtedy to było prawdą i dzisiaj jest prawdą, bo żyjemy w trudnych czasach. Co więcej, możemy powiedzieć, że żyjemy w wyjątkowych czasach. O ile przed pandemią, i to wielu ludzi nawet niekoniecznie wierzących, ale świeckich, rozpoznaje, że żyliśmy takim w miarę poukładanym, spokojnym sobie świecie, takiej bańce. To od pandemii to się skończyło. Przyszły czasy niepokoju, trudne czasy, tak? Widzimy, co się dzieje w tej chwili w Izraelu. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, co się tam może wydarzyć. Ale my potrzebujemy na to zwracać uwagę, obserwować, co się dzieje. Psalm 83 mówi o koalicji 10 sąsiadów, ludów Izraela, które się złączą po to, żeby zupełnie zgładzić Izrael. Nie wiem, czy widzicie, co się dzieje, czy jesteście, bo jakby nie do końca możemy śledzić takie ogólne media. Wiecie, co stało się z jedną z przyczyn tego konfliktu, że Hamasowcy zaatakowali? Jedną, nie jedyną, ale jedną. to, że ludzie z rządu w Izraelu pchali się do meczetu Al-Aqsa, bo mają zamiar zbudować trzecią świątynię. I prowokowali, otwarcie prowokowali, bo obecny rząd jest tak nacjonalistyczny w Izraelu, że nasze nacjonalistyczne, powiedzmy, pisowskie rządy to był mały pikuś przed tym wszystkim. Tam niektórzy twierdzą, że ten minister, który prowokował ten meczet Al-Aqsa, to jest człowiek niespełna rozumu. Ale prowokował. Ale to nie wszystko. Świat islamski nie chciał przyjąć Palestyńczyków. Dlaczego? Bo to jest jeden z najbardziej podzielonych światów. Te kraje są sobie wrogie, chociaż niby łączy je islam. Ale dzieje się coś niezwykłego. Te kraje zaczynają się łączyć przeciwko Izraelowi. I nie wiem, sam to obserwuję i śledzę. Ta koalicja 10 ludów z psalmu 83 nigdy nie miała miejsca w historii. Kto wie, czy my nie wchodzimy w te czasy, kiedy na naszych oczach dzieje się historia i spełniają się biblijne proroctwa i zaczyna się zawiązywać taka koalicja. Nawet Turcja i inne kraje, tak? Czy dojdzie do tej wojny? Czy to już jest już? Ja tego nie wiem. Ale jak nigdy jesteśmy tego blisko. Więc żyjemy w trudnych czasach, tak? A wiecie, że w biblijnej historii to Izrael jest w centrum wydarzeń. I wiemy, jak wiele się działo złych rzeczy, w tym wojen światowych, tak naprawdę w powiązaniu z Izraelem. Z Izraelem. Więc to jest pewien punkt, który musi mieć bardzo baczną uwagę. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Tak? Tu nie ma już czasu na marnowanie chwil, na pobłażanie sobie i tak dalej. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana i nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość. I słuchajcie, tym winem, tu nie chodzi, myślę, o samo wino, ale wino coś reprezentuje. Co reprezentuje wino? Rozrywki. I my żyjemy w czasach, w którym jak nigdy w historii mamy dostęp do tylu rozrywek, że mała bania. Mała bania. Jest taki dostęp. To nie jest przypadek, że łatwo o rozwiązłość, bo łatwo się upoić w cudzysłowie tym winem, tak? Paweł napisał, że w czasach ostatecznych ludzie bardziej umiłują rozkosze niż Boga. Czego to się tyczy? Ludzi niewierzących, którzy mają Pana Boga głęboko gdzieś? Nie. Tych, którzy przyznawają się do tego, że mają jakiś związek z Bogiem. Ale jednak coś weźmie górę w ich życiu nad miłość Pana. Rozkosze bardziej umiłują nad Boga. Tak? Więc my żyjemy w tych czasach, w tych pokusach, w tych niebezpieczeństwach, że diabeł kusi nas do tego, żebyśmy skupili się na rozrywkach, na przyjemnościach. A daj sobie swojemu ciału ulżyć. Ale tu jest napisane koniec. Nie ma na to czasu. Dlatego dbajcie o to, aby duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj apostoł Paweł mówi, dbajcie o to, żeby duch mógł was stale napełniać. Widzicie, do Kolosan to zdanie sformułował w ten sposób. Niech przepełnia was słowo Chrystusowe. Dlaczego? Bo Jezus powiedział, że Jego słowo jest duchem i życiem. Więc jak się napełniać mamy duchem? Przez Jego słowo. Tu są wymienione psalmy, hymny i tak dalej. Przecież wtedy nie było Nowego Testamentu. Wtedy nie było w ogóle jeszcze Biblii jako takiej. Istniały pojedyncze święte księgi Starego Testamentu, ale nie było kodeksu nawet. To też Żydzi uznali dopiero w Nowym Przymierzu. Jaki oni uznają kodeks Starego Testamentu, tak? To też są późne rzeczy. Więc jak ludzie mieli przepełniać się Słowem Chrystusa, jak nie mieli, tak jak my dzisiaj, 10 przykładów Pisma Świętego w domu? Śpiewając. Rozmawiając ze sobą. Dzieląc się Słowem Chrystusa, które powtarzali, którego się uczyli, które wyśpiewywali sobie. Bo najłatwiej się nauczyć tekstu na pamięć śpiewając. Ale chodzi o to, że nie upijajcie się. Tak, to nie jest przypadkowe stwierdzenie, bo wino to też jest duchowa rzecz, spirit, tak? Po angielsku spirit, czyli coś, co powiązane jest z duchem. Nawet w języku polskim mówi, że ktoś ma herbatkę z duchem. Nie ze spirytusem, tylko z duchem. Bo to wpływa na stan ducha, tak? Dlatego to nie jest przypadkowe powiązanie, że ten świat, szczególnie nasz zachodni, gdzie żyjemy w cywilizacji konsumpcyjno-materialistycznej, oferuje nam tyle przyjemności, żebyśmy się nimi zapchali. Że Pan Bóg już jest gdzieś tam daleko z tyłu, tak? Że rozkosze wezmą górę nad Pana Boga. Ale my możemy odnaleźć naszą rozkosz w duchu, w Chrystusie. Nieprzemijające rozkosze grzechu. Nieprzemijające rozkosze. Ale te nieprzemijające rozkosze, które są w duchu. Dbajcie o to, żeby duch mógł was stale napełniać. I ponieważ żyjemy w takich niezwykłych czasach, że na naszych oczach dzieje się historia, wypełniają się być może już proroctwa biblijne, te, które tyczą się naprawdę ostatnich dekad. Zobaczymy, czy to jest to. Ale nawet jeśli to nie jest to, to my widzimy, że scena światowa przygotowuje się na te wydarzenia. Jeśli nawet to jeszcze nie będzie ta koalicja, to jej powstanie o kolejny milowy krok się przybliży. Bo nienawiść do Izraela bardzo wzrośnie. I oczywiście ze strony Izraela również. Do tej drugiej strony. Więc żyjemy w trudnych czasach i tak jak Paweł mówi, naprawdę nie ma czasu na marnowanie już swojego życia. My potrzebujemy się skupić na tym, żeby Duch mógł nas wypełniać. I to, co Bóg chce czynić z nami, to Bóg pracuje nad nami, tak? I my powinniśmy się włączyć w ten proces jako świadomi współpracownicy, jako uczniowie, którzy nie, a chodzę do szkoły, nawet bym wcale nie chodził. Nie, jako uczeń, który się sam zapisał, w cudzysłowie, do szkoły Jezusa Chrystusa, bo ty chcesz się uczyć od Niego. I nie tylko chcesz być uczniem, który jakoś tam zda, w cudzysłowie, Jego szkołę, ale ty chcesz się wszystkiego od Niego nauczyć. Wszystkiego. Bo kiedy trwamy w Chrystusie, to co? Chcemy więcej Jezusa. Mało nam Jezusa w taki sposób, jak znamy Go dzisiaj. Wiemy, że jest daleko więcej w Nim wciąż i nie wystarczy nam to, co już dzisiaj mamy. Chociażbyśmy mieli naprawdę wiele. Ale wciąż jest mało. To jest taki paradoks biblijny, że jesteś z jednej strony nasycony w Chrystusie, a z drugiej strony jesteś głodny Boga wciąż. Wciąż głodny i chcesz więcej, więcej i więcej. I ten głód w pewien sposób jest nienasycony, choć z drugiej strony jest nasycony w nim. Ale wciąż ci mało Jego. Wciąż ci mało Jego. Chcesz więcej. I to jest to, że Jezus przygotowuje sobie swoją oblubienicę. Czasy są niezwykłe. Naprawdę niezwykłe. I On chce oczyszczać nas, żebyśmy stawali się dojrzałymi ludźmi, którzy podołają wyzwaniom czasów, które idą, które już są i idą, aby Kościół Boży stanął na wysokości zadania i wypełnił swoje powołanie. Bo im trudniejsze czasy, tym lepsze dla Kościoła. Bo Kościół się oczyszcza wtedy. Oczyszcza się. Więc Bóg chce pracować z nami i przynosić owoc do naszego życia. A my bądźmy z tych, którzy chcą pomnożyć ten owoc maksymalnie, jak się tylko da. Dla Jego chwały. Panie, dziękujemy Ci, że Ty pracujesz nad nami. Że jesteś tym cudownym, wspaniałym ogrodnikiem, który przejął kontrolę nad naszym życiem. I to nie już my sami tylko rozwijamy swoje życie, ale Ty nas prowadzisz. I Panie, masz dla każdego z nas absolutnie niezwykłe plany. I my, Boże, chcemy się temu procesowi poddawać. Chcemy być ludźmi, którzy chcą Ciebie się uczyć. Którzy chcą obfitować w owoc, który Ty w nas zdradzasz. Bo chcemy Ci przynieść dla Twojej chwały owoc obfitości. I to nie taki, że a, już i tak owoc wydaje, więc jest dobrze. Ale Panie, chcemy dążyć do maksymalizacji do tego, żeby dać z siebie to, co najcenniejsze, żebyś mógł zebrać sobie z naszego życia ten najlepszy i największy plon. Więc pracuj w nas, bo wierzę, że jesteśmy w tym czasie i my też jako zbór, że Ty pracujesz nad nami i będziesz szczególnie pracować nad nami w najbliższych miesiącach, latach, aby przygotować sobie tutaj Twój Kościół, Twoją oblubienicę, która będzie święta, która będzie nienaganna, bez skazy, będzie doskonała, będzie przygotowana dla Ciebie, która nie będzie już w żaden sposób mieć obrudzonych szat z cokolwiek czymś, co jest ziemskie. Boże, chcemy poddać się temu procesowi oczyszczania. Ja wiem, że czasami to przycinanie boli, może być niemiłe, ale z drugiej strony nie ma nic bardziej błogosławionego w naszym życiu. Ponieważ cokolwiek Ty czynisz, zawsze czynisz z miłości i absolutnie jako dobry ojciec. Więc jesteś dobry dla nas cały czas. I cokolwiek nie robisz, robisz to z myślą o naszym dobru, bo jesteś dobry. Więc Tobie niech będzie chwała. I Panie, oddajemy Tobie ten Kościół, nas tutaj, wszystkich, abyś miał nas w swoim ręku. Abyś prowadził nas tej duchowej dojrzałości. Żebyśmy nie byli ludźmi cielesnymi, ale duchowymi, dojrzałymi duchowymi ludźmi. I wszyscy jesteśmy gdzieś w tym procesie. Jedni na początku, inni gdzieś w środku, inni może już tam gdzieś pod koniec. Ale wszyscy chcemy się rozwijać. Wszyscy potrzebujemy się rozwijać. Wszyscy chcemy wydać więcej owocu. Żebyś, Panie, zebrał sobie wielkie żniwo z nas chwały. Wielkie. Wielkie. Że te owoce, które Ty zrodzisz, Duchu Święty, przez nasze życie będą wspaniałe. I będą nieść Tobie chwałę. To jest dla Ciebie. Bo Ty jesteś wszystkim we wszystkich. I do tego chcemy dążyć. Z tym pragnieniu się łączyć. Abyś to Ty był pośród nas wszystkim, we wszystkich. We wszystkich nas. Dlatego masz nas, Panie. Nie chcemy być jak Jeremiasz czy inni, którzy się wymawiali, kiedy ich wzywałeś. Czy jak Jonasz, który chciał uciec. Ale chcemy być jak Izajasz, który mówił: oto jestem, masz mnie, poślij mnie, weź mnie. Chcemy się w taki sposób Tobie oddawać, abyś mógł użyć nas, jak tylko zechcesz. I że nie znajdziesz żadnego oporu w nas, bo jesteśmy Tobie poddani i wyznajemy, że Ty, Jezu, jesteś naszym Panem. Ty. Dlatego bądź wywyższony. Wywyższony pośród nas, ponad wszystko. Dla chwały Ojca. Dla chwały Ojca. Amen.